Chcę kontynuować kwestię prawdy. Tydzień temu zacząłem ten temat i jakby przewodnim tematem są dla mnie słowa z drugiego listu do Tesaloniczan, gdzie jest napisane, że w przypadku tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, dzięki której mogli dostąpić zbawienia, da o sobie znać cała zwodniczość niesprawiedliwości. Tych, którzy nie przyjęli miłości prawdy. Gdzieś te słowa pracują we mnie i rozmyślam nad nimi. W drugą stronę oczywiście, ci, którzy przyjęli miłość prawdy, a żebyśmy my byli z tych, którzy przyjęli miłość prawdy. I w tej właśnie historii z 4 rozdziału Ewangelii Jana napotykamy to wielkie stwierdzenie Jezusa, że Bóg szuka czcicieli w duchu i w prawdzie. Więc przeczytajmy tą historię, 4 rozdział, od 4 wersetu będę czytać. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł przy tej studni, było samo południe. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić, bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię, sam z niej pił jego synowie, jego stada? Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie, lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody, tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Jezus na to, dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu, wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała, wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus, gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to, jestem Nim ja, który z Tobą rozmawiam. Wtedy przyszli Jego uczniowie i byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę, do tego miejsca. W tej historii Jezus prostej kobiecie wyjawia jedną wielką prawdę, że Bóg szuka czcicieli, prawdziwych czcicieli, których będzie wyróżniać to, że czczą Boga w duchu i w prawdzie. I chcę, żebyśmy się zastanowili nad tym, co to znaczy. Co to znaczy czcić Boga w duchu i w prawdzie. Kiedy spojrzymy na tą historię, zobaczymy tutaj Jezusa, tak sobie siedzi przy studni, odpoczywa, czeka na powrót uczniów, przychodzi kobieta i Jezus ją zagaja. Zaczyna rozmowę z nią, prosi ją o wodę. I kiedy mówi o tej wodzie, zaczyna Jezus mówić o czymś więcej, o czymś duchowym. Że On ma wodę i wiemy, że nie chodzi tu o rzeczywistą wodę, to jest tylko pewien obraz duchowej rzeczywistości, że On ma wodę, którą którą jeśli ktoś się napije, to z jego wnętrza wypłyną źródła wody żywej ku życiu wiecznemu. Że Jezus ma żywą wodę, która sprawia, że kto się tego napije, to nigdy nie będzie pragnąć już na wieki, bo z niego będzie tryskać życie, z niego będzie tryskać źródło wody żywej ku życiu wiecznemu. I kobieta, zaciekawiona tym, zaczyna dalej rozmawiać z Jezusem, pyta się o to coś więcej. I wtedy Jezus powiedział do niej: idź, zawołaj swojego męża. Więc mamy to, co Jezus mówi tutaj, że będą czcili Ojca w duchu, więc Jezus zaczyna duchowy temat w ogóle z kobietą. A potem zadaje jej pytanie: to przyjdź tutaj ze swoim mężem. Na co kobieta odpowiada: ja nie mam męża. I wtedy Jezus mówi: tak, bo ty miałaś 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem, powiedziałaś prawdę. To jest ten drugi element. Będą czcić Boga w duchu i w prawdzie. Ale zobaczmy, przyjrzyjmy się tej kobiecie, że to wcale nie było takie proste i oczywiste, żeby ona mogła odpowiedzieć: nie mam męża. No pomyślmy sobie chwilę. Kobieta miała 5 mężów. Czy to było dla niej takie proste, takie miłe, czy to nie było raczej przykre przyznać się, że ona nie ma męża? Szczególnie w kontekście tamtych czasów. Kobieta miała 5 facetów, 5 mężów. Nie wiemy, co się z nimi stało. Może pomarli, to wiecie, co można by pomyśleć. 5 facetów wykończyła, nie? To musi być baba, co? A może nie pomarli, tylko się z nią rozwiedli wszyscy. Czyli wniosek byłby taki: to musi być jędza, co? Żaden z nią nie może wytrzymać. Ten 6 nie odważył się już na to, żeby zostać jej mężem. Może pomny na to było ich 5, nie chce ich losu podzielić. Skorzystam z tej relacji z tą kobietą, ale nie zaangażuję się na tyle, żeby stać się jej mężem. Los kobiety w tamtych czasach nie był za ciekawy, kiedy była samotna. Bo prawda w tamtych czasach była taka, że bardzo często los kobiety zależał od mężczyzny, od męża. Więc jeśli nie miała męża, to była biedna. Biedne było jej życie. Była zdana tylko na samą siebie. W ogóle dzisiaj też jest źle być samemu, ale w tamtym czasach to było jeszcze gorzej. Więc ona potrzebowała mężczyzny, żeby po prostu żyć, tak? Żeby mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa, mieć dom i tak dalej, być pod czyjąś opieką. Ale ta kobieta mogła zmyślić, tak? Przecież to jest obcy facet. Jezus dla niej był obcym jakimś facetem. Co to, nie mogła zmyślić jakiejś tam historii? Wymigać się, jakąś półprawdą rzucić. A przed obcym człowiekiem, kiedy ten zadaje pytanie, to idź po swojego męża. Ona powiedziała: ale ja nie mam męża. Skoro miała 5 mężów już w swojej historii, to zapewne to nie była młodziutka kobieta. Bo gdyby to była młoda dziewczyna i powiedziała, że nie ma męża, no to żaden wstyd, tak? Bo jeszcze męża nie mam. Ostatnio słuchałem sobie Jędrka, kasztelana zamku Chojni, który jest ze Starogardu Gdańskiego w ogóle facet. On ma niesamowity dar opowiadania historii, pasjonat. I on powiedział tak: w średniowieczu w Polsce 20-paroletnia kobieta to była starucha, jeśli nie miała męża. To była starucha już. Bo w tamtym czasie było czymś naturalnym, że 14, nawet 12-letnie dziewczynki, 16-letnie miały już mężów. Więc jak 20 parę lat miała dziewczyna, to było: o, stara panna, już bardzo poważna. Tak, wiecie, jak, więc o co mi chodzi? Ta kobieta na pewno nie była pierwszej młodości. Nie mam męża. Jej nie interesowało, co Jezus sobie mógł o niej pomyśleć w związku z tym. Ona nie wiedziała, kim jest Jezus, tak? Ale chodzi o to, że potrafiła stanąć w prawdzie. Postanowiła, potrafiła stanąć w prawdzie w swoim życiu, nie ściemniać, nie okłamywać, no wiesz, mój mąż gdzieś wyjechał, czy coś tamtego, no mogła nazmyślać różne historie. A co musi się przyznawać, że jej życie jest pokręcone? Dzisiaj już nawet nie mówimy, że się żyje na kocią łapę, no bo to jest związek partnerski, tak? Jest okej. Okay. Dzisiaj często jest to okej, okay, ale nawet w naszym kraju lat temu 10 ludzie, którzy żyli na tak zwaną kocią łapę, byli postrzegani już nie fajnie. A co dopiero w tamtych czasach? W tamtych czasach było jeszcze gorzej pod tym względem. A jednak ta kobieta powiedziała prawdę. I to doprowadziło ją do tego, że kiedy Jezus jej powiedział, jakie jest jej życie, w odpowiedzi na to, że ona powiedziała prawdę, ona zaczyna temat czci. To ona zaczęła się pytać o to, jak to jest z oddawaniem czci. Oni jako Samarytanie, którzy mieszkali na ziemiach, powiedzmy, współczesnego Izraela, ale to byli sprowadzeni poganie, którzy tam żyli, czcili Boga w Samarii, a Żydzi mówili, że w Jerozolimie. To gdzie należy cześć Bogu oddawać? Tak? Zaczyna się pytać. I wtedy właśnie Jezus wyjawia pewną tajemnicę. Kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem. Dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Więc Jezus mówi, że nie na tej górze czy na tamtej górze, nie w Jerozolimie czy w jakimkolwiek innym miejscu należy oddawać Bogu cześć, ale miejscem właściwym na oddawanie czci Bogu jest ludzki duch. Co to znaczy? Dlatego, że Bóg jest duchem, tak? Dlatego tą cześć Jemu należy oddawać w duchu. Widzimy też z tego fragmentu tą prawdę, że prawda jest bezpośrednio powiązana z oddawaniem czci. Cześć jest powiązana z prawdą, a prawda z czcią. I że nie ma prawdziwej czci bez prawdy. To znaczy się, że jest też cześć nieprawdziwa, bez prawdy. I Jezus o tym mówił. Na przykład w Ewangelii Mateusza Jezus, mówiąc do Żydów, zarzuca im: lud ten czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Czczą mnie jednak daremnie, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Czy Jezus tutaj odnosi się w tych słowach, cytując proroka Izajasza: lud ten czci mnie ustami, ale jego serce jest daleko ode mnie. Co to znaczy, że Bóg chce, żeby... Czy Ojciec szuka czcicieli w duchu? Kiedy spojrzymy na to, co apostoł Paweł mówi w drugim liście do Koryntian, przepraszam, w pierwszym liście do Koryntian w drugim rozdziale, gdzie mówił tak: to, co napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć, i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet głębie Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób jak Duch Boży. Kiedy mówimy o oddawaniu czci w duchu, to chodzi o coś więcej niż tylko o tym, co mówi w innym miejscu apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale, gdzie mówi o tym, że on modli się w duchu i śpiewa w duchu, mając na myśli dar języków. Że ten dar języków pochodzi od Bożego Ducha i jest z ducha. Ale tutaj jest mowa o czymś więcej, o czym mówi Jezus. I ten fragment Pawła z drugiego rozdziału pierwszego listu do Koryntian mówi nam o tym, jeśli chodzi o kwestię ducha, że duch jest w swej istocie, w swej specyfice, duch przenika wszystko, nawet głębie Boga, a w przypadku człowieka głębie człowieka. Bo kto z ludzi wie tyle o człowieku, co duch ludzki? mówi Paweł, który mieszka w jego wnętrzu. Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób jak Duch Boży. Czyli patrząc na te słowa, możemy wyciągnąć wniosek, że kiedy Jezus mówi, że Bóg szuka czcicieli w duchu, i Jezus mówi, że ten lud czci mnie wargami, to ma na myśli to, że Ojciec szuka takich czcicieli, którzy czczą Boga ze swojego ducha. Ducha, który przenika wszystko, czyli z głębi ducha. Czyli, że Bóg nie chce już świątyni, która jest gdzieś w Jerozolimie, czy gdziekolwiek innym miejscu, ale Bóg upodobał sobie, żeby cześć dla Niego, żeby świątynia Jego była w ludzkim duchu, żeby przenikała głębie duszy czy ducha człowieka, żeby przenikał ten duch wszystko i żeby ta cześć przenikała wszystko, całą istotę człowieka, całą istotę człowieka i wypływała z głębi. Takich czcicieli Ojciec szuka, gdzie nasz duch, ludzki duch staje się świątynią Ducha Świętego, gdzie cześć płynie bez przerwy, bo przenika wszystko. Tak jak było w świątyni, którą za czasów Dawida, kiedy Dawid ustanowił uwielbienie dla Boga bez przerwy, 24 godziny na dobę. Ale Nowy Testament uczy nas też tego, że ludzi dzielimy na zmysłowych i duchowych. Zmysłowy człowiek to jest człowiek, który nie poznał Boga, który nie nawrócił się, który nie narodził się na nowo. Taki nie rozumie duchowych rzeczy. O tym tu zresztą mówi dalej Paweł w drugim rozdziale, gdzie czytamy tak. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzić. Człowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko, sam jednak pozostaje poza ocenami, bo kto poznał myśl Pana, tak by go pouczyć. My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej, mówi apostoł Paweł. Więc Paweł mówi w ten sposób. Są ludzie zmysłowi i są ludzie duchowi. Człowiek zmysłowy nie jest w stanie przyjąć, pojąć spraw duchowych, bo trzeba mieć ducha, żeby móc je pojąć, żeby pojąć tą rzeczywistość duchową. Słowo Boże mówi, na przykład list do Efezjan, drugi rozdział, że człowiek przez swoje upadki, przez swoje grzechy stał się martwy. To znaczy się, że duch ludzki jest martwy. Dla człowieka, który nie wierzy, on ma ciało i duszę, ale jego duch jest martwy. Kiedy oddajemy nasze życie Bogu, o czym mówi Jezus też wcześniej w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie ujrzy ani nie wejdzie do Królestwa Bożego, to Duch Święty odradza naszego ducha i tchnie życie, tak, tchnie swój oddech w naszego ducha i wtedy my możemy zacząć rozumieć sprawy duchowe, bo do nich trzeba przyłożyć duchową miarę, o czym tutaj mówi apostoł Paweł. My nie mówimy w słowach mądrości ludzkiej, lecz w słowach, których naucza duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Bo człowiek zmysłowy bez ducha nie pojmie tych spraw. Wydają mu się głupstwem. Nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. I widzimy tą rozmowę już do niej przychodząc, kiedy Nikodem przychodzi do Jezusa w nocy, wielki uczony i nauczyciel Izraelu, i powiedział do niego: mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jak nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie było z nim Boga. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to, jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Więc to, co tam mówi apostoł Paweł w drugim rozdziale pierwszego listu do Koryntian, widzimy tutaj to w tej rozmowie. Wielki uczony, znawca prawa Bożego, kiedy Jezus mu mówi o narodzeniu się na nowo, on tego nie może pojąć. Przecież to jest, jak to jest możliwe? To, co ja mam, stary facet, stary dziad, już mam wejść z powrotem do łona mojej matki? Ale Jezus mówi, to nie o to zupełnie chodzi. I mówi mu o tym, że jeśli się nie narodzisz z ducha, to nie jesteś w stanie pojąć tych rzeczy. Choćbyś był nie wiem jak wielkim uczonym, nawet w prawie Bożym. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Musicie. Wiatr wieje, dokąd chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jak to w ogóle możliwe? Zapytał Nikodem. Jezus odpowiedział, nie wiesz? A przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. Ręczę i zapewniam, mówimy o tym, co wiemy i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jeśli nie wierzycie w to, co wam mówię o ziemskich sprawach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich? Nikt z ludzi nie przebywał w niebie, o niebie może mówić tylko ten, który stamtąd przyszedł, Syn Człowieczy. Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak on musi być wywyższony, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. Tak wyglądała ta rozmowa z Nikodemem. Jezus mówi tak, tłumacząc Nikodemowi. Wiatr. Wiatr wieje dokąd chce. Jako ciekawostkę powiem wam, że i w języku hebrajskim, i w greckim, którym napisany jest Stary i Nowy Testament, słowo duch, wiatr i oddech to jest jedno i to samo słowo. Jedno i to samo słowo na określenie tych trzech rzeczy. Ducha, wiatru i oddechu. Więc kiedy Jezus mówi wiatr wieje, czyli inaczej jakby duch wieje dokąd chce. Słyszysz jego szum. Człowiek, który jest nieduchowy, słyszy wiatr. Słyszy szum, tak? Ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Nie widzisz tego. Jezus mówi, tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Bo tak właśnie było z Jezusem. Nikodem miał świadomość, o tym mówi, że nikt, gdyby Bóg nie byłby z nim, nie mógłby robić takich rzeczy, jakie ty, Panie Jezu, robisz. Jezus mówi, ty słyszysz szum, widzisz, że dzieje się coś niezwykłego i że to musi być od Boga, ale nie wiesz ani skąd przyszedłem, bo nie wiesz, że przyszedłem z nieba, ani dokąd zmierzam, że zmierzam na krzyż, że Słowo Boże, że proroctwa Starego Testamentu to zapowiadały. Nie wiesz, skąd przyszedłem i dokąd idę, że z powrotem wracam do Ojca. Ty tego nie rozumiesz, mówi do Niego, a nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraelu. To był jeden z najwybitniejszych nauczycieli Izraela. Niezwykły umysł, można powiedzieć. A mimo to do Niego Jezus mówi, ty nie rozumiesz tych spraw. Nie rozumiesz, bo nie jesteś narodzony z ducha. I nigdy tego nie pojmiesz, tak? Jeśli nie narodzisz się z ducha. Jeśli nie wierzycie w to, co wam mówię o ziemskich sprawach, o podstawowych sprawach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich? Dlatego, kiedy Jezus mówi właśnie dalej tej prostej kobiecie, tą wielką tajemnicę wyjawia, że Bóg szuka czcicieli Ojca w duchu. W duchu. To znaczy takich czcicieli, którzy po pierwsze muszą się narodzić z Bożego Ducha. Że Duch Boży tchnie w naszego ducha i jest inspiracją w naszym duchu, bo mieszka w naszym duchu. Bo mieszkaniem dla ducha właściwym jest nasz duch. Więc kiedy Jezus mówi, że będą czcili Ojca w duchu, to on ma na myśli to, że my z naszego ducha będziemy oddawać cześć Ojcu jako ci, którzy znają rzeczywistość duchową, inspirowani przez Bożego Ducha. A Jezus mówi, że Duch Święty, Jego zadaniem jest uwielbić Jezusa. Że Duch nie jest dany, dopóki Jezus nie będzie uwielbiony. Mówi w innym miejscu Ewangelii Jana, chodzi tam o ukrzyżowanie Jezusa, podobnie jak wywyższenie węża przez Mojżesza w Starym Testamencie, tak, które oznaczało zbawienie dla tych, którzy byli ukąszeni przez węża. Tak samo my jesteśmy ratowani od ukąszenia węża, czyli diabła, i przez grzech, przez to, że patrzymy na Jezusa. Przez to, że patrzymy na Jezusa, który też został wywyższony. I ten duch uwielbia Jezusa. Więc tu jest powiązanie, że ta cześć musi wypływać z ducha, bo Duch Boży dąży do tego, żebyśmy uwielbili w naszym życiu Jezusa. Wywyższyli w naszym życiu Jezusa. Ale poza tym jest tu powiedziane, że nie tylko Ojca w duchu, ale też właśnie w prawdzie. W prawdzie. Że z tym wiąże się prawda. Dlatego Jezus tą rzecz objawia tej kobiecie, bo ta kobieta umie stanąć w prawdzie. Umie stanąć w prawdzie. Bez tego nie ma prawdziwej czci. Jeśli nie umiemy stanąć w prawdzie o nas. Jan tutaj mówi w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, o czym mówiliśmy tydzień temu więcej, że sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, w 19 wierszu, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Człowiek może nie chcieć, żeby cała prawda wyszła na wierzch, tak? Bo jak to się mówi, prawda często kole w oczy. Jest niemiła dla nas to prawda, bo pokazuje stan naszego życia, że jest grzeszny, a to nie jest miła prawda. To nie są miłe rzeczy. Więc nie jest tak łatwo stanąć w prawdzie. Jak wspominaliśmy Adama i Ewę, kiedy Bóg również przyszedł, kiedy oni zgrzeszyli, zadać im pytanie. Adamie, gdzie jesteś? Adamie, czy zjadłeś owoc? I co wtedy odpowiedział Adam? Tak, ale na pytanie, czy zjadłeś owoc, odpowiedź Adama była taka, to kobieta, którą ty mi dałeś, dała mi ten owoc. Czyli Adam już nie potrafił stanąć w prawdzie. Na pytanie Boże, Adamie, czy zjadłeś ten owoc, próbuje się wymigać. Adam, to była pierwsza reakcja Adama. To nie moja wina, to jest tej kobiety i Twoja, Panie Boże, bo Ty mi ją dałeś. Kobieta, którą Ty mi dałeś, to przez nią. Tak? A wtedy Ewa, już nie mając na kogo zwalić, bo Bóg się jej zapytał, co zrobiłaś? Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wszystkiemu winien jest diabeł. Dzisiaj ludzie też czasami całą winę za zło w swoim życiu zwalają na diabła, nie na siebie, nie biorą odpowiedzialności za swoje życie czy za swoje czyny. Wszystkiemu winien jest diabeł. Czyli zobaczcie, kiedy przychodzi Jezus do tej kobiety, mamy tu znowu zadawane pytanie. Kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, a Bóg jest tym, który szuka prawdziwych czcicieli, kiedy Bóg przychodzi i rzuca temat duchowy i widzi zainteresowanie tym tematem, co się dzieje? Bóg potrafi w naszym życiu zadawać pytania i kluczowa jest nasza odpowiedź. Jaka będzie nasza odpowiedź? Czy zaczniemy ściemniać, jak Adam i Ewa, co stało się naturalne dla nich i jest naturalne dla grzesznego człowieka, że nie chcemy stanąć w całej prawdzie, tylko może co najwyżej w półprawdzie. Tak jak Adam i Ewa. No zjadłem, no, ale to kobieta. Wąż mnie zwiódł. No zwiódł mnie, ale wąż. Nie, że ja się dałam zwieść. Prawdą by było, gdyby Adam powiedział, zgrzeszyłem, moja wina. To była moja odpowiedzialność, ja ją zawaliłem. Ale nie był w stanie tego zrobić. I dlatego, kiedy ta kobieta Ta Samarytanka na pytanie testujące Jezusa, takie Boże pytanie w naszym życiu, które testuje naszą odpowiedź, ona nie ściemniała. Powiedziała prawdę. Powiedziała prawdę. Bóg jest poszukiwaczem ludzi, którzy są gotowi powiedzieć prawdę. Prawdę. Kiedy Bóg się zaczyna pytać o nasze życie. Że my nie będziemy zwalać, szukać usprawiedliwienia, samo usprawiedliwiać się, jakoś wymigiwać się, że powiemy całą prawdę. Że powiemy prawdę. Bo Ojciec szuka czcicieli, którzy czczą Go w duchu i w prawdzie. I to jest to, co powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza, że ten lud czci mnie daremno, bo co? Czci mnie wargami, ale sercem swym jest daleko ode mnie. Na wargach jest cześć. Są zebrania świąteczne. Śpiewali dla Boga. Ale serce było daleko. Ta cześć nie wypływała z głębi ich ducha. A o to Bogu chodzi. A po drugie Jezus mówi, ten lud czci mnie daremnie, bo co? Bo czci mnie, ucząc nauk tylko ludzkich, przestrzegać ludzkich nauk. A o co tam konkretnie Jezusowi chodziło? Akurat miał wtedy do nich zarzut, że dla swojej tradycji łamią prawo Boże, Boże przykazanie. Tam akurat konkretnie chodziło o to, że Żydzi nauczali, że zamiast wspierać rodziców, twoje środki finansowe na wsparcie rodziców, wtedy nie było systemów emerytalnych, tak? Więc obowiązkiem rodziców było troszczyć się o swoich starych, dzieci było troszczyć się o swoich starych rodziców. I takie było prawo Boże. Ale Żydzi wprowadzili pewną zmianę. Jeśli dasz to na świątynię, te pieniądze, to już nie musisz się troszczyć o rodziców. I tak Jezus im mówi. I tak dla swojej tradycji złamaliście Boże przykazanie. Czyli zastąpiliście prawdę, bo Bóg jest prawdą. Jezus jest prawdą i Boże Słowo jest prawdą. Tak zastąpiliście ludzką nauką Bożą prawdę. Więc ta cześć wasza jest daremna. To powiedział im wtedy Jezus. I podobnie tutaj odnosząc to do tego, Bóg szuka prawdziwych czcicieli Ojca w duchu i w prawdzie. Tych, którzy są gotowi przestrzegać Boże prawo, które jest objawione nam przez Ducha, bo to, co jest w Bożym Duchu, objawia nam Boży Duch w nas. Więc jeśli nie mamy Ducha Chrystusowego, o którym apostoł Jan w Ewangelii Jana najczęściej określa go Duchem Prawdy, najczęściej Duch Święty określony jest w Ewangelii Jana jako Duch Prawdy, że przyjdzie On, Duch Prawdy i wprowadzi was w całą prawdę. Prawdę o nas samych, jaka jest cała prawda o nas i jaka jest cała prawda o Bogu. Tamci ludzie dyskutowali, się kłócili, spierali, można powiedzieć. Samarytanie uważali, że oni czczą właściwie Boga, bo na górze Jakuba tam, tak? Bo Bóg mu się objawił tam, Jakubowi. No to tu należy oddawać cześć. A Żydzi znowu mówili nie. Bo w Jerozolimie to jest prawowite miejsce oddawania czci. Jezus mówi, wy czcicie to, czego nie znacie, bo oni jako Samarytanie byli obcy i nie znali Boga. A my jako Żydzi, tych, którzy znają Boga, czcimy to, co znamy. Ale jednak nadchodzi godzina. Przychodzi coś nowego. I ta historia mówi nam jeszcze o czymś jednym. Jeśli jesteśmy w pewien sposób zasklepieni w czymś, co uważamy za oczywistą prawdę, to możemy być zamknięci na głębszą prawdę. Żydzi upierali się przy tym, że oni wiedzą, prawda jest taka, że należy czcić Boga w Jerozolimie. Tam jest świątynia, którą Bóg ustanowił. Ale Jezus jest prawdą, Jezus przychodzi, by objawić całą prawdę. W Samarytance było coś takiego, że ona była otwarta na to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Żydzi by zaczęli być może inni nauczyciele zaczęliby się spierać z Jezusem, nie, bo Jerozolima, bo to, bo to, bo tamto, ale ona była otwarta, żeby przyjąć coś więcej. Przychodzi nowe. Przychodzi godzina, a właściwie już jest, mówi Jezus, kiedy skończy się oddawanie czci tu czy tam, ale Bóg ustanawia nową świątynię w duchu ludzkim, we wnętrzu, wewnętrzną świątynię Ducha Świętego w człowieku. I już nie będą ludzie oddawać czci tam czy tu. Dzisiaj, zobaczcie, nic się nie zmieniło w pewien sposób od tamtych czasów. Dzisiaj ludzie pielgrzymują gdzieś w Polsce na Jasną Górę, czy gdzieś tam do Maciugordzie, czy jakichś innych miejsc pielgrzymują, myśląc, że tam się Duch objawia, tak? Że tam będą oddawać cześć, albo chodzą gdzieś do kościoła, bo myślą, że tam jest to miejsce i tak dalej, i tak dalej. W naszych kręgach to może być to, że o, tam jest super uwielbienie, gdzieś w jakimś kościele, jest super zespół, jest wspaniale śpiewają i tak dalej, tam to jest prawdziwe uwielbienie. A może wcale nie. Bo nie jest ważne to zewnętrzne uwielbienie, tylko uwielbienie, które wypływa z głębi ducha. Wiecie, kiedy ludzie idą w jakieś miejsca, gdzie, nie wiem, śpiewają setki ludzi, gdzie jest jakaś pielgrzymka albo jakiś wspaniały chór i mnóstwo ludzi, łatwo jest ulec pewnej atmosferze, ponieść się. To tak jak z Saulem, królem Saulem w Starym Testamencie było, że kiedy on znalazł się pośród proroków, też prorokował. Też jego zawładnął duch. Ale kiedy wyszedł, opuścił to grono, znowu stał się takim człowiekiem, jakim był wcześniej. Nic się nie zmieniło. Tak samo my dzisiaj też możemy ulec temu, że o, tam to jest super, gdzieś tam, tak, tam się coś dzieje. Ale jeśli tego nie ma we mnie, to nic to nadaremno to dla mnie. Jeśli to nie wypływa tutaj, z wnętrza naszego. O to Bogu chodzi. Więc Bóg jest Bogiem, który przychodzi do naszego życia i poznajemy tutaj Boga, który jest poszukiwaczem. Ojciec szuka takich ludzi, takich czcicieli, którzy będą Go czcić w duchu i w prawdzie. Wiecie, w prawdziwy sposób. Też można śpiewać, nawet tutaj my możemy śpiewać i udawać. Mieć maskę. O, wznosić ręce do góry, halleluja i w ogóle. Ale w głębi naszego ducha może być zupełnie co innego. Wiecie, to tak, bo mówimy, tak jest, określa się, że człowiek modli się w duchu, czy pomyślał w duchu, mając na myśli to, że modli się po cichu. To znaczy się, że na ustach może być jedno, ale wewnątrz możemy myśleć sobie zupełnie co innego. Więc tutaj także możemy udawać, przybierać maskę, pozór pobożności. O, jak wspaniale, tak przyjdę na nabożeństwo, w kościele się pokażę z tej takiej pobożnej strony. Właściwym słowem, chwała Panu i tak dalej. Ale wewnątrz nas może być prawda zupełnie inna. Bóg szuka prawdziwych ludzi. Pamiętam, że kiedy się nawracałem, czy zanim się nawróciłem, kiedy wspomnę sobie, jakim byłem człowiekiem, to byłem strasznie zakamanym człowiekiem. Też wobec samego siebie. Nikt tak naprawdę mnie nie znał, bo jakby kryłem swoją prawdziwą twarz za tysiącem masek. W taki sposób, że ja już sam nie wiedziałem, co jest prawdą o mnie. Byłem tak zakłamany, że miałem ogromny problem z nazwaniem tego, co się tak naprawdę we mnie dzieje. I kiedy się nawróciłem, to Bóg przez pierwsze lata, mogę powiedzieć, czynił wielką pracę w moim wnętrzu. Uczył mnie mówić prawdę sobie samemu. Uczył mnie mówić prawdę sobie samemu. Nazywać moje myśli. Rozpoznawać moje motywacje. Prawdziwe moje motywacje. Uczył mnie stawania w prawdzie, w szczerości, wobec samego siebie. Po pierwsze wobec samego siebie, żeby mnie ściemniał. Tak? To nie było takie proste, ale Bóg mnie tego uczył. I mogę powiedzieć, że dzisiaj dla mnie być prawdziwym stało się już dla mnie naturalne, ale potrzeba na to było dużo czasu. Żeby przed Bogiem być prawdziwym. O, bo przed ludźmi to wiecie, czasami też nadal mam, tak? Że przed ludźmi to tak być tym prawdziwym, chociaż zazwyczaj jestem, ale czasami trochę wstyd być prawdziwym, bo nie zawsze to, co jest prawdziwe o mnie, jest takie piękne, tak? Przecież nie jest prawdą, że wobec ludzi chcemy się pokazać z tej lepszej strony, chcemy dobrze wypaść. Jak ci zależy, chłopakowi zależy na dziewczynie, to przecież nie pokaże, że on jest czasami gnida, tak? Że czasami, nie wiem, zachowuje się nie tak. Ostatnio czytałem artykuł Szymona Majewskiego, tego komika, który mówi właśnie o swoim małżeństwie i mówi, jak po 2 latach małżeństwa nagle odkrył, że go wkurza w jego żonie to, że ona tak mało mówi. A zawsze do tej pory myślał, że ona non-stop gada. A prawdą było to, że to on ciągle gadał. Ale mówi o tym, że spadały okulary. Spadły okulary. Zaczęły wkurzać takie rzeczy, tak? Ale widzicie, to też wymaga stanięcia w prawdzie. Że są rzeczy, które my możemy myśleć, że są prawdą, a wcale nie są prawdą. Ja myślałem o sobie, że tak naprawdę to jestem taki bardzo cichy, ja nie tańczę, ja nigdy nie klaszczę, ja nigdy nie skaczę dla Boga, tak? Bo moja natura jest taka, że ja tak lubię sobie siedzieć, inni sobie śpiewają, klaszczą, a ja sobie lubię siedzieć i ja tutaj w głębi ducha coś przeżywam. Aż pewnego razu znalazłem się na pewnej konferencji i nieważne o czym, co tam w ogóle było, bo jakby to nie miało do końca związku, o czym była tam mowa, ale chodzi mi o to, że zacząłem tam skakać dla Boga w czasie uwielbienia i Bóg pokazał mi, że to jest ten prawdziwy ja, a nie to, co ja myślałem. Że to było we mnie sztuczne, a ja myślałem, że to było prawdziwe. Że tak naprawdę prawdziwa moja natura jest radosna i że chociaż mam temperament, jak mam, nie jestem jakiś szczególnie ekspresywny, to jednak potrafię też skakać dla Boga z radości. Ale wiecie, chodzi mi o to, że ja myślałem, że taki nie jestem. Tak byłem przekonany, że Bóg musi mi pokazać, czy odkryć przede mną samym, jaki jestem naprawdę, jaki jestem prawdziwy ja. Bóg chce prawdziwych nas. Prawdziwych, nieudawanych. Bóg szuka czcicieli w duchu i w prawdzie. Ludzi, którzy są gotowi przyjąć z miłością całą prawdę. Którzy pokochali prawdę. Tylko tacy ludzie nie zginą. To mówi ten list do Tesaloniczan. Ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy, zginą. Zginą. Bóg sprawi, czy dopuści na nich na działanie oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu. Dlaczego? Bo nie przyjęli miłości prawdy. Nie chodzi tylko o to, żeby być ciekawym prawdy, żeby tylko chcieć poznać prawdę z ciekawości, żeby mieć satysfakcję, że ja znam prawdę i tak dalej. Prawdę trzeba pokochać. Naprawdę trzeba ją umiłować z całego serca, żeby nie zginąć. Żeby nie dostąpić zbawienia, a żeby dostąpić zbawienia, trzeba tą prawdę przyjąć. Miłość prawdy. Bo Boża prawda wyzwala, tak? Ona potrafi obnażyć wszystko w nas. Nasze prawdziwe motywacje, tak? Że Słowo Boże jest niczym ten miecz, jak czytamy, obosieczny i ostry, zdolny rozdzielić duszę od duchy i osądzić zamysły naszych serc. Taką zdolność, taką możliwość ma Boże Słowo i to robi. Ale nie po to, żeby nas potępić, przygnębić i nas zniszczyć, ale po to, żeby nas ocalić, żeby nas zbawić. Bo tylko prawda wyzwala, tylko prawda. Ale musi być z naszej strony gotowość, żeby właśnie stanąć w prawdzie. Prawdzie o nas, ale w prawdzie też o Bogu. Bo ci ludzie, nawet Żydzi, nie znali prawdziwego Boga. Żeby poznać prawdziwego Boga, trzeba było narodzić się z ducha, aby móc przyjmować duchowe prawdy, żeby poznać naturę duchową rzeczy. Tą rzeczywistość Królestwa Bożego, która jest do poznania dla nas tylko w duchu, bo Duch Święty przyszedł objawić nam całą prawdę, wprowadzić nas w całą prawdę, też o Bogu. Że Bóg czasami nie jest taki, jak myślimy. On jest inny. Zazwyczaj jest dużo lepszy, niż my myślimy. Ale nie zawsze zgodnie z naszym wyobrażeniem o Nim. o tym, że właśnie Bóg, Duch Święty prowadzi nas do przyjęcia całej prawdy, że to jest dzieło Ducha Świętego, tego Ducha Prawdy, o tym następnym razem, który mówią inne fragmenty Ewangelii Jana. Ale dzisiaj chcę, żebyśmy mogli spojrzeć na tą kobietę, żeby jej historia mogła w jakiś sposób nas inspirować. Czy pośród nas dzisiaj Ojciec znajdzie sobie prawdziwych czcicieli? Prawdziwych czcicieli, nie udawanych, ale prawdziwych, którzy szukają duch, szukają, znaczy, którzy czczą Boga w duchu, przyjmując, postępując według Bożego Ducha i czczą Boga w prawdzie. Bóg do nas też przychodzi i testuje nas różnego rodzaju pytaniami. Jeśli będziemy stawać w prawdzie, Bóg da nam więcej. Gdyby ona w tym momencie pewnie ściemniła, nie wiemy, co by się stało, to jest gdybanie. Może Jezus by nie powiedział jej tych wielkich rzeczy. Ale dlatego, że ona stanęła najpierw w prawdzie o sobie, Bóg objawił jej więcej swojej prawdy. Prawdy o Nim. Nie, to nie tak, że cześć Bogu tu czy tam. Ja chcę czcicieli, którzy czczą Boga z całego swojego wnętrza, z głębi swojego ducha. Ducha, który przenika wszystko, że cześć dla Boga przenika wszystko w naszym życiu. Wszystko. Bo istotą życia człowieka jest uwielbić Boga. Uwielbić Boga prawdziwie. Prawdziwie. Dlatego w prawdzie. Dlatego chcę, żebyśmy mogli pomodlić się chwilę. Wejrzeć swoje wnętrze. Czy dzisiaj potrafimy stawać w prawdzie? Możemy być nawet wieloletnio wierzącymi ludźmi, którzy dalej mogą mieć problem, żeby stawać w prawdzie, próbując żyć ułudą. Ale On jest tym, który nas uczy stawania w prawdzie. To jest pewien proces. I wiecie, chociaż może wiem, że dzisiaj umiem stawać w prawdzie, że przynajmniej przed Bogiem nie ściemniam, że tego się już nauczyłem, ale jest we mnie apetyt i te słowa rodzą we mnie apetyt na więcej prawdy o Bogu. Ja chcę więcej prawdy o Bogu. Chcę, żeby Boży Duch wprowadził mnie w całą prawdę. Dzisiaj każdy z nas zna jakąś część prawdy o Bogu, ale to nie jest wszystko. Zadaniem Ducha Świętego jest prowadzić nas w całą prawdę i ja tego chcę. Chcę czcić Boga w duchu i w prawdzie, żeby poznać więcej prawdy. Te wszystkie dary, którymi Bóg łaskawie nas obdarzył. I chcę, żebyśmy dzisiaj też mogli stanąć w prawdzie przed sobą, pozwolić Duchowi Świętemu, żeby nas prześwietlił. Może On zadaje nam pytania w naszym życiu. Jaka będzie nasza odpowiedź? Będziemy ściemniać, czy będziemy mówić prawdę? Czy będziemy głodni prawdy? Czy będziemy kochać prawdę w naszym życiu, żeby chcieć jej więcej? Bo tylko prawda wyzwala. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, które nas poucza i dzięki któremu możemy stanąć w prawdzie. Panie, Ty szukasz prawdziwych czcicieli też dzisiaj pośród nas. To wielkie Twoje poszukiwanie jest cały czas aktualne. I Ty wiesz, kto z nas jest prawdziwym czcicielem. Daj Boże, żebyśmy my wszyscy byli z takich ludzi, którzy kochają prawdę i chcą Ciebie czcić nie w sposób udawany, ale jak najbardziej prawdziwy. I chcemy znać prawdziwego Boga. Naprawdę Ciebie czcić. Nie tylko dlatego, że na zewnątrz to potrafimy zrobić, ale niech Twoja cześć przenika głębi naszego ducha. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś i że to Ty dajesz nam rozumieć duchowe rzeczy, że Ty przemawiasz do nas, że dajesz nam swojego ducha, Panie Jezu, aby On nas prowadzał w prawdę i prowadził nas do uwielbienia Ciebie. Bo Ty, Panie Jezu, prowadzisz nas do uwielbienia Ojca i do poznania Ojca, prawdziwego Ojca. Halleluja. Tobie chwała. Dokonuj swojego dzieła w nas. Amen.